Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Ojciec Święty spotkał się z Radą Kontaktową między Kongregacją do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych. W Watykanie zaprezentowano instrukcję przypominającą zasady procesów beatyfikacyjnych. O dokumencie z księdzem Bogusławem Turkiem z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych będzie rozmawiał ksiądz Józef Polak. Przygotowania do letniej oazy trzeciego stopnia w Rzymie to temat mojej rozmowy z księdzem Ireneuszem Kopaczem, moderatorem Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło Życie w Karlsbergu. 18 lutego na magazyn zaprasza Barbara Marczewska.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął członków Rady Kontaktowej między Kongregacją do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a Międzynarodowymi Uniami Przełożonych Generalnych. Unie takie, odpowiednio dla męskich i żeńskich zakonów i zgromadzeń na prawach papieskich, istnieją na szczeblu światowym, a w Europie i Ameryce Łacińskiej, także na poziomie kontynentalnym. Kontakty z dykasteriami Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza z Kongregacją do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, należą do podstawowych zadań Unii Przełożonych Generalnych.
Taki duży, taki mały może świętym być, taki gruby, taki chudy może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być, taki ja i taki ty może świętym być.
W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziś instrukcję Sanctorum Mater, jest to dokument Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a w studiu ksiądz Bogusław Turek, michalita z tejże dykasterii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Powitać, szczęść Boże.
Księże Bogusławie, przede wszystkim, co to jest za instrukcja? Od kilku dni, nawet tygodni mówiło się, że chodzi o wprowadzenie jakichś rygorów, jeżeli chodzi o procesy beatyfikacyjne na poziomie diecezjalnym.
Przede wszystkim chciałbym tutaj sprecyzować jedną rzecz. Tak jak ksiądz wspomniał, dzisiaj została zaprezentowana w biurze prasowym instrukcja Sanctorum Mater. Jest to instrukcja, która dotyczy prowadzenia dochodzenia diecezjalnego w sprawach kanonizacyjnych. Powyższa instrukcja dzisiaj została zaprezentowana, podczas gdy jej oficjalna publikacja nastąpiła o wiele wcześniej. Instrukcja ta została już opublikowana w Acta Apostolice Sedis w numerze czerwcowym 2007 roku, czyli ponad pół roku temu.
Co zatem wprowadza? Czy są jakieś określone właśnie obostrzenia, tak jak to sugerowano wcześniej?
Jak sama nazwa mówi, ten nowy dokument wydany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych ma charakter instrukcji. Celem tego dokumentu jest wyjaśnienie i uściślenie wymogów prawnych aktualnie obowiązujących w sprawach kanonizacyjnych. Dla uściślenia pragnę podkreślić, że instrukcja ma charakter administracyjny. Nie jest to dokument normatywny, nie zawiera nowych norm prawnych. Jak można przeczytać we wstępie do instrukcji, dokument ten pragnie wyjaśnić aktualne wymogi prawne w sprawach kanonizacyjnych, ułatwić ich aplikowanie i wskazać konkretne sposoby ich wdrażania zarówno w sprawach nowych, jak i w sprawach dawnych, w sprawach kanonizacyjnych oczywiście.
Czyli można powiedzieć, że w jakimś sensie porządkuje i reguluje procedurę?
No raczej nie, bo procedura już jest uporządkowana i ma swoje normy. Ten dokument jedynie uściśla niektóre rzeczy i dla biskupów diecezjalnych jest jakąś taką pomocą i przypomnieniem, jak należy przeprowadzać dochodzenie diecezjalne.
Dlaczego zatem ogłaszany jest właśnie dzisiaj?
W tym roku mija 25 lat od nowego prawodawstwa w sprawach kanonizacyjnych, które zostało zatwierdzone w 1983 roku. Prawodawstwo, które dotyczy spraw kanonizacyjnych, zawarte jest w dwóch dokumentach: Konstytucji Apostolskiej Divinus Perfectionis Magister oraz tzw. Norme Servande. 25-letnie doświadczenie wykazało słuszność tych norm. Równocześnie w tym okresie wynikły niektóre niejasności w zrozumieniu i aplikacji norm na szczeblu diecezjalnym. I dlatego zrodziła się ta myśl, w pewnym sensie konieczność powyższej instrukcji. Instrukcja, która dzisiaj została przedstawiona, ma na celu wyjaśnienie tych wątpliwości oraz uściślenie postępowania w diecezjach. Poza tym dotychczasowe doświadczenie, zwłaszcza to 25-letnie, które opierało się na normach prawnych wprowadzonych w 1983 roku, wskazało również na konieczność opracowania dla osób, które w fazie diecezjalnej są bezpośrednio związane z prowadzeniem spraw, pewnego rodzaju vademecum postępowania. Inaczej mówiąc, instrukcja przedstawia krok po kroku, jak powinno postępować dochodzenie diecezjalne w danej sprawie beatyfikacyjnej.
Proszę księdza, dzisiejsza konferencja prasowa była też okazją do tego, żeby przygotować pewnego rodzaju podsumowanie. W materiałach przygotowanych na to spotkanie wyszczególniono, że w okresie pontyfikatu Benedykta XVI odbyło się już, łącznie rzecz biorąc, 577 beatyfikacji i kanonizacji, czyli prawie 1/3 tego, co Jan Paweł II w czasie swojego całego pontyfikatu przeprowadził. Jak to jest możliwe?
Podczas tej konferencji prasowej było zaplanowane przedstawienie suplementum Index ac status causarum. Niestety jeszcze w tej chwili nie był on gotowy, więc zostały podane tylko niektóre cyfry. Jedno z pytań również, które było zwrócone w stosunku do księdza kardynała, mówiło właśnie o tej liczbie błogosławionych, liczbie beatyfikacji. Ksiądz kardynał podkreślił, że obecny Ojciec Święty Benedykt XVI również podkreśla wartość i ważność świętości dla życia wiernych i dla życia Kościoła. Należy tutaj podkreślić, że w tych liczbach, które też ksiądz cytował, jest też duża liczba męczenników. Poza tym liczba ceremonii beatyfikacyjnych, która jest też stosunkowo duża, jest ich albo 18, jak w 2007 roku, czy 14, jak było w 2006 roku. Liczba tych beatyfikacji jest duża, bo jest to związane też ze zmianą, która nastąpiła w tym pontyfikacie i która wprowadziła fakt, że ceremonie beatyfikacyjne odbywają się często w kościołach lokalnych, w danych krajach i zwykle są to pojedyncze beatyfikacje. Wcześniej liczne beatyfikacje odbywały się tutaj w Rzymie i były to beatyfikacje grupowe. Podczas jednej ceremonii następowała beatyfikacja więcej sług bożych.
Jak niedawno w przypadku męczenników hiszpańskich.
Chociaż przypadek męczenników jest zawsze troszeczkę inny, bo podczas jednej ceremonii jest wynoszona do chwały ołtarzy czasami cała grupa męczenników. Ja tutaj mówię też o beatyfikacjach wyznawców. Zwykle tutaj na terenie Rzymu podczas jednej beatyfikacji było wynoszone do chwały ołtarzy kilku wyznawców. W tej chwili bardzo często są to pojedyncze beatyfikacje na szczeblu regionalnym, w kościołach lokalnych. I to też powoduje fakt, że liczba ceremonii beatyfikacyjnych jest dosyć duża. Równocześnie należy też podkreślić, że obecny Ojciec Święty kontynuuje tą linię, która była tak bardzo ważna dla pontyfikatu Jana Pawła II, to znaczy mówić, ewangelizować poprzez błogosławionych i świętych. Liczby, które tutaj zostały zacytowane, mówią też o tej wartości świętości dla kościołów lokalnych i dla całego kościoła.
577 osób wyniesionych do chwały ołtarzy za pontyfikatu Benedykta XVI. Uderzyło mnie, że w tej liczbie ponad 500 osób, 509 to byli mężczyźni. To jest kwestia tego, że właśnie beatyfikowano grupę męczenników hiszpańskich, czy też mężczyźni zdecydowanie przeważają wśród osób błogosławionych i świętych w ostatniego czasu?
Świętość chyba nie wybiera pomiędzy mężczyznami czy kobietami, tak samo jak nie wybiera pomiędzy stanem świeckim czy stanem zakonnym, kapłańskim i tak dalej. Świętość jest ponadludzka i każdy jest powołany do świętości. Z pewnością w tych cyfrach, które mogą w pewien sposób być tak interpretowane, należy brać pod uwagę, że duża liczba nowych błogosławionych to są męczennicy okresu wojny domowej w Hiszpanii. Większość kandydatów do chwały ołtarzy, którzy zostali ogłoszeni później błogosławionymi, to byli właśnie mężczyźni, bo to też była pewnego rodzaju polityka prześladowcy, która była skierowana przede wszystkim przeciw mężczyznom.
Proszę księdza, jeszcze jedno pytanie. Oczywiście wszyscy ciekawi jesteśmy przypadków polskich, które w tej chwili rozważacie. W perspektywie nie tak odległej będziemy mieli sługę Bożego Michała Sopoćkę, bo beatyfikacja odbędzie się kiedy? We wrześniu.
Tak, już jest wyznaczona data 28 września w Białymstoku. Jest to bardzo ciekawa i barwna postać. Też dlatego, że czcigodny sługa Boży Michał Sopoćko był spowiednikiem świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ale jego świętość nie polega na tym, że był spowiednikiem siostry Faustyny Kowalskiej, ale jego całe życie było przeżywane w sposób heroiczny. To właśnie zostanie potwierdzone przez Kościół oficjalnie 28 września tego roku poprzez ogłoszenie tego sługi Bożego błogosławionym. Są też w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych inne sprawy polskie, które są na różnych etapach. Można wspomnieć tutaj o beatyfikacji czcigodnej sługi Bożej Marty Wieckiej, która odbędzie się 24 maja we Lwowie, a która swoje korzenie ma w Polsce. Inne sprawy polskie, które jednak jeszcze są na etapie studiowania, czyli wszystko może się zdarzyć, to jest jedna sprawa do kanonizacji. Błogosławiony arcybiskup Warszawy Zygmunt Szczęsny Feliński, została złożona w kongregacji dokumentacja, która dotyczy domniemanego cudu dokonanego przez Pana Boga za jego wstawiennictwem. Cud ten został przebadany przez konsultę lekarską, która wypowiedziała się w sposób pozytywny. Teraz jeszcze są dalsze kroki. Miejmy nadzieję, że ta sprawa będzie też postępowała pozytywnie do przodu.
Jeżeli chodzi o ogrom pracy, którą macie w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, takie pytanie bardzo ogólne. Czy to jest duża grupa ludzi, nad którą trzeba pracować w drodze do świętości?
Spraw bieżących w kongregacji jest bardzo dużo. Ja mogę tylko powiedzieć numer protokołu, który w pewien sposób odzwierciedla ilość spraw, które są w toku w kongregacji. Jest 2500 spraw, które są w toku, to znaczy, których studiowanie, zarówno zbieranie dokumentacji na szczeblu diecezjalnych, jak i studiowanie w kongregacji jest w toku. Oczywiście te sprawy są na różnych etapach. Jedne są bardziej zaawansowane, inne mniej zaawansowane. I koordynuje pracę nad tymi sprawami grupa 30 osób. To są właśnie pracownicy kongregacji spraw kanonizacyjnych w sensie ścisłym, bo należy tutaj dołączyć szeroką grupę postulatorów, konsultorów, no i przede wszystkim członków kongregacji, którymi są kardynałowie, arcybiskupi i biskupi.
I wśród tych ponad 2000 spraw jest oczywiście sługa Boży Jan Paweł II.
Oczywiście, to jest ostatnio jedna z ważniejszych spraw. Każda sprawa jest ważna oczywiście, ale na pewno sprawa sługi Bożego Jana Pawła II wszystkim leży na sercu i na którą wszyscy zwracają uwagę. Również podczas dzisiejszej konferencji prasowej padały pytania odnośnie tej sprawy. Sprawa ta jest na szczeblu rzymskim. W tej chwili jest w fazie opracowywania pozycji nad cnotami pod kierunkiem relatora Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Trzeba mieć dobre nadzieje, że będzie sprawa dobrze i szybko postępowała naprzód.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji prezentacji w Watykanie instrukcji Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, zatytułowanej Sanctorum Mater, instrukcji określającej sposób przygotowywania procesów beatyfikacyjnych na poziomie diecezjalnym, naszym gościem był ksiądz Bogusław Turek Michalita, pracownik tejże dykasterii. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
W studio gościmy księdza Ireneusza Kopacza, moderatora ruchu Światło Życie z Karlsbergu w Niemczech. Czy można wiedzieć, przy jakiej okazji ksiądz przyjechał do Rzymu?
Co roku pielgrzymujemy do Rzymu, do grobu świętego Piotra i Pawła, do grobu sługi Bożego Jana Pawła II, aby tutaj szukać natchnień do przygotowania oazy letniej w Rzymie, szukać kontaktów ze wspólnotami, z osobami, które potem pozwolą nam latem przeżyć lepiej, głębiej oazę formacyjną trzeciego stopnia.
Za rok upłynie 30 lat od pierwszej oazy rzymskiej waszego ruchu. Może coś na ten temat?
Niezwykłe spotkanie naszego założyciela, sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który w czasach jeszcze krakowskich miał bardzo bliski kontakt z kardynałem Wojtyłą i potem, kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, zaprosił oazy do Rzymu. Oczywiście to nie trzeba było długo czekać, żeby ksiądz Blachnicki podjął to zaproszenie i przygotował pierwszą oazę rzymską w roku 79 w takim dużym gronie 120 osób. Oazowicze przyjechali do papieża, żeby przeżywać tę oazę, która stała się takim też nowym impulsem dla całego ruchu Światło Życie i też nowym etapem formacyjnym właśnie w Rzymie, tutaj w sercu Kościoła. Stało się to możliwe dzięki temu zaproszeniu Ojca Świętego Jana Pawła II i też tej decyzji założyciela księdza Blachnickiego, który podjął wtedy jeszcze w czasach komunistycznych takie śmiałe zadanie, żeby przygotować i paszport, i te wszystkie sprawy organizacyjne i wyjechać do Rzymu w tych czasach jeszcze komunistycznych, gdzie tak trudno było i z paszportami, i z funduszami, i z kontaktami, i podjął takie nowe wezwanie, które bardzo zaowocowało i też radością papieża, który cieszył się, że są oazowicze, że może się z nimi spotkać, że może przeżyć z nimi wspólne ognisko i Eucharystię, taką bliskość tych, których spotykał tam na ziemi krakowskiej, szczególnie w Krościenku, w okolicach Krościenka. Także no, to jest takie wielkie wydarzenie, które pozwoliło, że oazowicze tak śmiało do dzisiaj przyjeżdżają do Rzymu.
I to jakby stało się tradycją.
Tradycją, i chociaż większość oaz trzeciego stopnia z programem rzymskim przeżywanych jest w Polsce, czy też w Wilnie, czy też we Lwowie. Każdy dzień ma swoją bazylikę czy kościół rzymski i w Polsce szuka się odpowiedników. Święty Piotr, gdzie tutaj bazylika, czy katedra gdzieś jakaś, prawda, czy jakiś Wawrzyniec, szukanie jakiegoś męczennika w Polsce, czy w Wilnie, czy w Lwowie. Ale głównie ten program jest opracowany dla Rzymu i tak założyciel widział, że w Rzymie ten program można najlepiej zrealizować w bliskości papieża, w bliskości grobu świętego Piotra i Pawła, w bliskości Kościoła Powszechnego, który w Rzymie jest jakoś najbardziej tak zogniskowany i tutaj można tak zobaczyć, że on jest tak bardzo wielokulturowy i że wszyscy się mieszczą w tym kościele, prawda? Także to jest takie zaproszenie, które do dzisiaj owocuje i też myślimy już o tym, w jaki sposób to zrobić za rok, żeby to no, miało też taki jakiś wymiar i w jaki sposób też włączyć to papieża Benedykta XVI, żeby też mógł zobaczyć to, co było zapoczątkowane w 79 roku. Benedykt XVI też, kiedy mówił do biskupów ad limina, do polskich biskupów, no to wtedy wypowiedział też słowa o ruchu Światło Życie, żeby też ten ruch no, znalazł jeszcze większe zainteresowanie czy opiekę wśród polskich biskupów. Także no, jakby kontynuuje tą przyjaźń z ruchem Światło Życie, którą tak blisko przeżywaliśmy w osobie Jana Pawła II, a teraz Benedykta XVI. Wielki dar Boży papieża Jana Pawła II jest dla nas na pewno też dzisiaj takim wezwaniem, żeby to, co przez prawie 30 lat przeżywamy w Rzymie w związku z Janem Pawłem II, z jego nauczaniem, z jego przyjaźnią dla ruchu Światło Życie, żeby to przyjąć, podsumować, rozwinąć. I taką okazją będzie właśnie rok 2009, kiedy przeżywając oazę trzeciego stopnia, kolejną już oazę, chcielibyśmy, drodzy uczestnicy ruchu Światło Życie, zaprosić do takiej pielgrzymki dziękczynnej za te 30 lat spotkań rzymskich, rekolekcji trzeciego stopnia w Rzymie i tak wielu darów Bożych, które są gdzieś rozproszone w Polsce i za granicą, żeby je zebrać, podsumować. Dlatego też prosiłbym o kontakt. Zobaczcie na stronę internetową www.oaza.de pod hasłem inicjatywy Drogocenna Perła. Tam zamieścimy jeszcze bliższe zaproszenie na taką właśnie pielgrzymkę, żeby dać świadectwo o tym, co przeżyliście w Rzymie. W naszej wspólnocie na przykład są świadectwa ludzi, którzy poznali się i potem założyli rodziny. Także bardzo zachęcam, skontaktujcie się z nami, żebyśmy wspólnie przygotowali tą wielką pielgrzymkę dziękczynną 30-lecia oaz w Rzymie. No i też wyruszyć w dalsze oazy, żeby to dziedzictwo Jana Pawła II pomnożyć jeszcze bardziej, no i wyruszyć z naszymi oazami też do innych krajów, do innych kontynentów, no bo tutaj tak właśnie spotykamy tak wiele różnych osób i różnych wspólnot, które pomogą nam z pewnością też rozszerzać ruch Światło Życie zgodnie z dziejami 1:8 aż po krańce ziemi.
Dziękuję za rozmowę i przybycie do studia. Moim gościem był ksiądz Ireneusz Kopacz, moderator Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło Życie w Karlsbergu. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.